Moi drodzy, dzisiaj chciałbym dalej kontynuować ten temat mówienia o tym, czy właściwie taki, jak to mówi młodzież, rzucić challenge dla was, wyzwanie, czym jest dla ciebie Mesjasz? Kim jest Mesjasz dla ciebie? Kim jest osoba Jezusa Chrystusa dla ciebie? I ostatnio rozważaliśmy z Ewangelii Marka, kto był tydzień temu, to wie, to nie był, to może sobie sięgnąć do naszego nagrania, które się wkrótce pojawi. Czytaliśmy z Ewangelii Marka z pierwszego rozdziału i tam jest umiejscowiona piękna historia. Historia człowieka, który został uzdrowiony z trądu. I zobaczyliśmy, w czym jest ta niezwykłość tej całej historii. Nie tylko w tym, że ten człowiek został uzdrowiony, ale ta historia pokazała, że ten człowiek miał odwagę złamać prawo mojżeszowe i przyjść do Jezusa z taką gorliwością, z taką determinacją, przyjść do Mesjasza, przyjść do Pana. I miał tą pewność, że Mesjasz, który właśnie przyszedł, jest w stanie zmienić jego życie, całkowicie zmienić jego życie. Ten człowiek, można powiedzieć, wiedział dokładnie, do kogo przychodzi. Jego przyjście do Jezusa było przyjściem do Mesjasza, dlatego że tydzień temu mówiliśmy, że było przekonanie wśród Żydów, że nikt inny, jak tylko Mesjasz, będzie właśnie uzdrawiał trędowatych. To się nie działo jakby nigdy wcześniej, może nie nigdy, bo daliśmy sobie przykłady ze Starego Testamentu, takie wyjątki, ale nigdy nie zastosowano prawa mojżeszowego do człowieka uzdrowionego na trąd. To się nie wydarzyło, ponieważ prawo mojżeszowe, przypomnę, to z tamtego tygodnia, że zostało nadane po tym, jak została uzdrowiona Miriam oraz ten przypadek Namana, Syryjczyka, to do niego nie stosowano prawa, bo nie był Żydem. Więc ta niezwykła historia pokazuje nam tą determinację, że on wiedział, do kogo przychodzi. Pamiętacie też, że Jezus wysłał tego uzdrowionego człowieka do kapłanów w Jerozolimie, aby oni przez 7 dni zgodnie z prawem mojżeszowym badali całą sprawę. Oczywiście po pierwsze, czy rzeczywiście ten człowiek był trędowaty, czy został uzdrowiony i kto to go dokonał, w jakich okolicznościach. Oni byli zobowiązani prawem mojżeszowym zbadać tą całą sytuację. Więc gdyby zbadali tą sprawę skrupulatnie, doszliby do wniosku, że uzdrowienia dokonał Jezus z Nazaretu. A to oznaczało, że Mesjasz przyszedł. Że Mesjasz już jest pośród nich. A jeżeli tak, to oczywiście jeszcze wtrącę, że ten człowiek, tam czytamy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, Jezus go prosi, żeby nie mówił nikomu po drodze o tym fakcie dokonanym, który się stał, czyli jego uzdrowienie, ale poszedł prosto do Jerozolimy, do kapłana. I jakby wszystko uczynił to, co wymagało prawa. Ale ten człowiek nie mógł utrzymać tej wiadomości dla siebie. To była jak bomba, mówiliśmy, że spotkał Mesjasza, tego, na którego czekał cały Izrael. I nie mógł tego utrzymać, ale czytamy, że bardzo zaczął rozgłaszać i rozpowiadać to, co się wydarzyło, zanim w ogóle tam doszedł do Jerozolimy. Chociaż tekst nie mówi o tym, czy on doszedł do Jerozolimy, jak tam dalej to się wszystko potoczyło. Ale wiemy o tym, że ten człowiek naprawdę zaczął rozgłaszać wszystko to, co Pan uczynił dla niego i to, co się wydarzyło, bo to było coś niezwykłego, coś niespotykanego w tamtym czasie. Bo właśnie to oznaczało, że Mesjasz przyszedł i przyniósł wszystkim nadzieję, że przyniósł prawdziwą wolność, że przyniósł obietnicę Królestwa Bożego, że w nim, w Mesjaszu, właśnie teraz dokonuje się sprawiedliwość, dokonuje się prawdziwy pokój. I realizuje się w nim właśnie te odkupienie grzechów, te przebaczenie grzechów, te prawdziwe zbawienie. Więc tam wieść, czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, rozchodzi się. Właśnie przez tego człowieka. Wieść po całej okolicy, nawet Jerozolimie. I czytamy o tym, że ludzie dosłownie zewsząd schodzili się do Jezusa. Zewsząd przychodzili do Jezusa. I w drugim rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że kiedy Jezus po kilku dniach powraca do Kafarnaum, usłyszano, gdzie, w którym miejscu jest Jezus, I właśnie tam się gromadzi bardzo dużo ludzi. I czytamy w drugim rozdziale, w drugim wersecie, że zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się nawet przed drzwiami gdzieś tam zmieścić, a czytamy o tym, że Jezus głosił im Słowo Boże. Z relacji Ewangelisty Łukasza wiemy jeszcze, jakby mamy troszeczkę więcej informacji, dodatkowych informacji, że Łukasz na przykład pisze w 5 rozdziale, 17 wersecie, że gdy Jezus nauczał, siedzieli tam również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. A moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać. Czytamy właśnie, że w tym miejscu, gdzie przebywał Jezus, w Kafarnaum, zeszli się właśnie ludzie z okolicznych miast, miasteczek, z Jerozolimy, co jest bardzo ważne, i z Judei. Ale wśród tych ludzi, to właśnie Łukasz uszczegóławia to, byli właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze. Nie jest napisane wprost, jak ta wieść dotarła do Jerozolimy. Nie jest napisane wprost, że ten człowiek poszedł do Jerozolimy i o tym wszystkim opowiedział. Mamy tylko informację, że trędowaty rozpowiada, rozgłasza to, co się wydarzyło w jego życiu, a potem czytamy skutek tego, że zewsząd ludzie gromadzą się wokół Jezusa, także nie są w stanie pomieścić się gdzieś tam w drzwiach, w okolicy drzwi, że Jezus właściwie, no, jest tak duże skupisko ludzi. I kochani, kiedy czytamy tą historię, wydaje nam się, że wszystko się dzieje dlatego, że ludzie usłyszeli, że Jezus uzdrawia, że Jezus czyni cuda. I te cuda tak przyciągają do Jezusa. Ale powiem wam, że nie dzieje się to dlatego, że nastąpiło uzdrowienie, ale chodzi o zadanie sobie pytania, bo ten cud, który się dokonał, on wskazuje na to, że Mesjasz przyszedł. I teraz kwestia jest taka, że jeżeli słyszysz, że Mesjasz przyszedł, to jest najważniejsza rzecz, która przyciągnie cię do tego miejsca, żeby się o tym przekonać, czy rzeczywiście tak jest. Bo tak jak mówiłem tydzień temu i jeszcze raz powtórzę, wiadomo było, że jeżeli ktoś uzdrowi trędowatego, tak nauczali faryzeusze, uczeni w piśmie, tak kapłani o tym mówili, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to tylko on będzie uzdrawiał trędowatych. I to jest bardzo ważna kwestia. Bo właśnie to się stało przed chwilą i wieść się rozniosła. Więc skutek jest taki, że ludzie przyszli na miejsce, w którym mieszkał Jezus, do Kafarnaum, i też chcieli między innymi się o tym przekonać, zadawać sobie te pytania. I wśród tych ludzi byli również przywódcy Izraela, którzy muszą sobie zadać przede wszystkim oni te pytanie, czy Mesjasz przyszedł. I czy to Jezus z Nazaretu to jest właśnie ten człowiek. Czy on jest Mesjaszem? A nie tylko to, że ktoś został uzdrowiony. Oni byli zmuszeni zbadać tą całą sprawę i wiedzieć, czy w osobie Jezusa Chrystusa jest Mesjasz. I mamy sytuację, że kiedy Jezus naucza w domu, czytamy w Ewangelii Łukasza, że w nim, to czytaliśmy werset wcześniej, jest moc Adonai, moc Pana ku uzdrowianiu. I tutaj mamy kolejną niesamowitą, piękną, ale też dużo mówiącą nam historię, którą Łukasz nam przedstawia, ale też Marek i Mateusz. Trochę się będziemy sięgali do tego, co oni piszą. I ta historia coś nam chce pokazać, moi drodzy. Coś Jezus dzisiaj wie, że chce nam w naszym życiu pokazać. Przeczytajmy razem tą historię. Myślę, że warto po prostu całości ją przeczytać. Jest to 5 rozdział Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 18 werset. I ona jest też zapisana w Ewangelii Marka, jak ktoś chce, 2 rozdział od 1 wersetu. I czytamy tak. A oto jacyś mężczyźni nieśli na posłaniu sparaliżowanego. Szukali sposobu, jak go wnieść i położyć przed nim. Gdy jednak z powodu tłumu nie znaleźli drogą, którą by mogli go wnieść, weszli na dach i przez dachówkę spuścili go z posłaniem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział mu: człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiedział im: co myślicie w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć: przebaczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. A on natychmiast stał na ich oczach, wziął na to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy wszyscy się zdumieli, chwalili Boga i pełni lęku mówili: widzieliśmy dziś dziwne rzeczy. Zobaczcie, oto jacyś mężczyźni przynoszą do Jezusa swojego znajomego, przyjaciela, który jest sparaliżowany, licząc na to, że Jezus dokona cudu. Marek pisze, że było tych mężczyzn 4. No można sobie jakoś tą scenę wyobrazić. Nie wiem, jak te łoże mogło w tamtych czasach dokładnie wyglądać, ale mogę sobie to wyobrazić: 4 mężczyzn niesie człowieka, który leży na jakimś łożu, niosą ich do Jezusa. Ale aby dojść do Jezusa, pokonują pewne bariery. Czytamy, że poprzez dach spuszczają chorego na sam środek miejscu, w którym przebywa Jezus. W naszych Bibliach chyba mamy jako tam, znaczy w UBG przynajmniej tak jest, że jako dachówkę, tam rozebrali dachówkę. W tamtych czasach raczej to była konstrukcja siano i glina, więc w jakiś sposób rozebrali to i spuścili na sam środek przed Jezusa tego człowieka. Ale no to jest rzecz, którą możemy sobie tak jakby wyobrazić. Ale teraz pytanie. Co sprawia, że taka determinacja jest w tych ludziach? Zadaliście sobie kiedyś to pytanie, kiedy czytaliście tą historię? Często, tak jak mówiłem, patrzymy na ten fragment w kategoriach cudu, jaki Jezus dokonał. Że ludzie przychodzili do Jezusa, bo chcieli jakby cud zobaczyć i tak dalej. Ale powiem wam, nie, tu jest coś więcej. To jest to przekonanie, że skoro dokonało się oczyszczenie trędowatego, które miało miejsce zaraz wcześniej, to istotnie Mesjasz przyszedł. To Mesjasz jest pośród nas. A to oznacza, że ślepi mogą widzieć i tu się dokonają cuda, że chromi mogą chodzić, że trędowaci w końcu mogą doświadczyć oczyszczenia, głusi mogą słyszeć, a nawet umarli zmartwychwstają. I tym potrzebującym, ubogim, jest zgłoszona dobra nowina. O tym mówił sam Jezus, kiedy zapytali go, wysłali uczniów swoich do Jezusa, kiedy Jan przebywał w więzieniu. Też tydzień temu mówiliśmy, żeby się upewnić, że czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też oczekiwać mamy innego. Jezus dał taką odpowiedź, że zobacz na to, co się dzieje. Zobacz na te znaki. One będą wskazywały, że Mesjasz przyszedł. Że przyszedł ten, który miał przyjść właśnie. I teraz, moi drodzy, zadajmy sobie pytanie. Jeśli jest to przekonanie w sercu, że istotnie Mesjasz przyszedł, że te wszystkie zapowiedzi proroków właśnie się teraz wypełniają, to co zrobisz, kiedy masz problem? Kiedy widzisz, że twój ukochany przyjaciel cierpi, że jest sparaliżowany i nie może chodzić i nikt nie jest w stanie mu pomóc? Żaden człowiek, żaden lekarz. Kiedy widzisz, że cierpi i nie widzisz, żeby coś się poprawiało w jego życiu, a ty go miłujesz, ty mu współczujesz, to co zrobisz, kiedy wiesz, że Mesjasz przyszedł? Bierzesz przyjaciela wraz z jego łożem, bierzesz jeszcze 3 innych i do Jezusa, bo przyszedł Mesjasz, bo On przyszedł, bo teraz właśnie jest i On dokonuje niemożliwego, bo wiesz, bo znasz te wszystkie zapowiedzi, które dotyczą Mesjasza i to właśnie się teraz dzieje. Moi drodzy, ty nie idziesz do cudotwórcy, który uzdrawia pomiędzy 10 a 17. Ty przychodzisz do Mesjasza. Ja nie wiem, czy wy to czujecie. W tamtych czasach ludzie dokładnie wiedzieli, do kogo przychodzą. To było to oczekiwanie. I teraz, skoro dokonał się ten cud uzdrowienia trędowatego, to potwierdziło, że Mesjasz przyszedł. Jezus, kiedy mówił Janowi o tym, co ma jakby być widoczne, czy co ma potwierdzać przyjście Mesjasza, mówił właśnie między innymi o trędowaci. Mówi, idź powiedz Janowi, idźcie powiedz Janowi. Trędowaci zostają uzdrowieni. Żydzi dokładnie wiedzieli, skoro tak, to jest znak, że Mesjasz jest. Mesjasz jest pomiędzy nami. Więc ci ludzie biorą swojego chorego przyjaciela wraz z łożem, na którym leżał, postanawiają przyjść do Jezusa, przyjść do Niego. I co się dzieje dalej? W tym momencie, kiedy Jezus naucza wielu ludzi, mamy tą scenerię, kiedy się ludzie tłoczą przed drzwiami do Jezusa, czytamy o tym, że pokaźna liczba blokuje wejście do pomieszczenia. Nie można się dostać do Jezusa drzwiami. Nie jest to możliwe. No wszyscy, wiecie, no mamy te sceny też, jak promocje są w sklepach, czasami były takie kwestie, że no ludzie się tłoczą, nie jesteś w stanie przejść. Co robią ci mężczyźni? Wspinają się na dach budynku, tak nam przekazuje ewangelista. Właściwie z tego co wiem, to w tamtych czasach były wejścia po schodach normalnie na dach, dlatego że zresztą do dziś w Izraelu są takie domy, których się idzie schodkami na górę. Wchodzą na dach, robią otwór w dachu i spuszczają swojego przyjaciela prosto przed oblicze Jezusa, prosto przed Niego. Pokonują bariery, pokonują przeszkody, pokonują to, co nie umożliwia przyjść do Jezusa, bo wiedzą, do kogo przychodzą. I to widać tą determinację. Nawet jeśli trzeba, to dach rozbiorą. Nawet jeśli trzeba, powiem wam, budynek by może rozebrali. Wiedzą, do kogo przychodzą. Wiedzą, kim jest Jezus, że to Mesjasz, że kiedy przyjdą do Niego, to życie nie będzie już takie same. Że coś się zmieni, coś się wydarzy. Bo kiedy nie wiesz, do kogo przychodzisz, nie jesteś pewien, to mówisz, dobra, poczekam przed tym domem, tam się rozluźni, może się dostanę, może nie, jak nie, to trudno. Ale jeśli wiesz, do kogo przychodzisz, kto jest ten, który przyszedł, kim on jest, to jesteś w stanie pokonać wszelkie bariery. Rozebrać dach, rozebrać dom, jak trzeba, żeby przyjść, dojść do Jezusa. Bo to musi być Mesjasz Izraela. I ci przyjaciele wiedzieli, do kogo przychodzą i wiedzieli, że wszystko się zmieni i nie mylili się, moi drodzy. I nie mylili się. Powiem wam tak, oby i w nas była taka determinacja, abyśmy wiedzieli, do kogo przychodzimy. Abyśmy potrafili pokonać wszelkie bariery. Tymi barierami mogą być ludzie wokół nas, którzy mówią, że co ci tam ten Jezus da? Co on ci tam da? Co on zmieni w twoim życiu? Okoliczności czasami nie sprzyjają. One są barierami, one nas blokują, one wokoło nas mówią, no nic się nie zmienia, zobacz, tyle lat jesteś wierzącym, co ci ten Jezus da? To są bariery, które się tworzą wokół nas, wokół naszego życia. Ale kiedy wiesz, kim jest ta osoba, wiesz, kim jest Jezus, to pokonasz wszelkie bariery, aby przyjść swoim problemem do Jezusa. Wracając do tekstu. Kiedy to się wszystko dzieje, w tym momencie Jezus przerywa nauczanie. Ale zamiast po prostu uzdrowić tego paralityka, oznajmia jemu słowa: człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy. Marek 2:5. Mateusz natomiast, ewangelista Mateusz, dodaje takie słowa i tutaj bardzo to wyraźnie widać. Jezus zaś, widząc ich ufną determinację, powiedział do sparaliżowanego: bądź dobrej myśli, synu, twoje grzechy zostają ci odpuszczone. Zobaczcie, jaka troszkę różnica. Jakby Mateusz zobaczył jeszcze jedną rzecz, nie tylko tą całą sytuację, ale zobaczył, że Jezus powiedział słowa, że widział ich ufną determinację. Coś było w sercu tych ludzi, co sprawiło, że przyszli do Jezusa i pokonali bariery. I to jest niezwykłe. To, co dalej się wydarza, w ogóle to, co Jezus powiedział, pokazuje, że nie realizuje się wcale tutaj ludzki plan. No ci ludzie chcieli, żeby ich znajomy, przyjaciel, którego przyniesie do Jezusa, żeby został uzdrowiony. Ale Jezus nie robi tego według ich planu. Jezus mówi: ufaj, synu, twoje grzechy zostają ci odpuszczone. Wtrącę tylko jedną rzecz, żebyście wiedzieli cały kontekst. Wiecie o tym, że kiedy W Izraelu składano ofiary. Kiedy kapłan składał ofiary za grzechy, mówił słowa właśnie: odpuszczone są wam grzechy, odpuszczone są tobie grzechy. Więc dawał tą wyraźną, wyraźny sygnał, że jest potrzeba złożenia ofiary za grzech, to po pierwsze. A po drugie, mówił to w ten sposób, że wszyscy Żydzi wiedzieli, że tylko Bóg jest w stanie przebaczać grzechy. Bo to Bóg ustanowił ofiarę za grzech. Złożona ofiara, Bóg przebacza. Więc było to przekonanie w sercach ludzi, że tylko Bóg jest w stanie przebaczyć grzech. Jezus świadomie wypowiada te słowa, ale On wie dokładnie, co mówi. Oczywiście zna te głębokie potrzeby wnętrza tego człowieka, ale też wie doskonale, co za ludzie tam się zgromadzili wokół Niego. Czytaliśmy wcześniej, i to Łukasz właśnie zauważa i pisze, że byli tam uczeni w piśmie i faryzeusze z Jerozolimy. Oni doskonale widzieli, oni nie mogli sobie pozwolić, żeby ktoś głosił wbrew nauce. Więc Jezus, mówiąc te słowa, no można powiedzieć, coś wydaje się kontrowersyjnego, jeśli coś pojawia. Oczywiście to pokazuje, że Żydzi wiedzieli o tym, że przebaczenie grzechów jest zarezerwowane tylko dla Boga. Tylko Bóg mógł przebaczać grzech. Więc w ich mniemaniu albo ten człowiek jest, który to wypowiada, czyli Jezus, mówi albo bluźnierstwo, czego powiedzieli wyraz tego, albo no właśnie, kim jest? Po raz kolejny Jezus pokazuje, że właśnie sam Adonai, sam Pan przyszedł w postaci Mesjasza. Po raz kolejny chce udowodnić, że przyszedł sam Mesjasz. Ale czy to oznacza, że ci przywódcy religijni mieli taki obraz Mesjasza? Oni mieli swój schemat. Oni mieli swój własny profil Mesjasza, co Mesjasz zrobi, czego nie zrobi i tak dalej. I nie widzieli tego, że Mesjasz może przebaczać grzech. Kompletnie tego nie zauważyli w piśmie w ogóle nawet. Więc mieli swój własny obraz Mesjasza i czytamy o tym, że oni nic głośno nie komentują, no ale coś się dzieje w ich sercach, rozważają w swoich sercach. Zastanawiają się i jest napisane, że jakby to rozważanie jakby jest w kierunku takim, że kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Kim jest ten? Któż może przebaczać grzech oprócz samego Boga, tak sobie w sercach myśleli? No, z punktu widzenia Starego Testamentu, gdybyśmy tak wzięli Stary Testament, to można by było powiedzieć, że ich myślenie no było poprawne, tak? No nikt rzeczywiście oprócz samego Boga nie może przebaczać grzechów. Znali przecież te wypowiedzi ze Starego Testamentu, choćby Izajasza, który mówił, że sam Adonai, sam Bóg Izraela przebacza i zmazuje przestępstwa. I tylko On. Zobaczcie na przykład na fragment z Izajasza 1 rozdziału, 18 werset, który mówi: chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. I teraz popatrzcie to z perspektywy tych ludzi, którzy byli na miejscu z Jezusem. My już wiele mamy odsunięte, mamy pokazane, tak i tak dalej, możemy już coś więcej widzieć. Ale oni na ten moment nie widzieli. Oni musieli rozpoznać Mesjasza. To było ich zadanie. Nie rozumieli wielu rzeczy. Rozumieli tylko jedno, że Bóg może przebaczać grzech. Inny fragment na przykład mówi o tym, 43 rozdział, 25 werset Księgi Izajasza, gdzie Bóg mówi tak: ja, czyli Bóg Jahwe, zmazuję twoje przestępstwa ze względu na siebie, a twoich grzechów nie wspomnę. Jednak wiecie, jak popatrzymy na te zapowiedzi, w którym momencie te słowa padają, wiadomo było, że Izrael wtedy grzeszył. Izrael zbaczał z drogi, Izrael był w kompletnej rozsypce wtedy. I to były zapowiedzi, które mają się wydarzyć w przyszłości. Bóg mówi, że nadejdzie czas, kiedy ja zmarzę wasze winy. Na przykład w 43 rozdziale, 18 wersecie jest zaraz przed tym, kiedy Bóg mówi, że zmazuje twoje przestępstwa. To jest takie słowo, kiedy Bóg kieruje do Izraela, mówi tak: nie wspominajcie przeszłych rzeczy. na starodawne nie zważajcie. Oto ja czynię nową rzecz i zaraz się pojawi. Czy nie poznacie tego? Utoruję drogę na pustkowiu i uczynię rzeki na pustyni. I kiedy Żydzi czytali te fragmenty Izajasza, to było to przeświadczenie, takie przekonanie, że to wszystko się dokona, kiedy Mesjasz przyjdzie. Że te zapowiedzi z Izajasza, one się wypełnią w momencie, kiedy właśnie nastanie czas mesjański, kiedy Mesjasz przyjdzie, który odwróci wszystko i zmieni tę sytuację, kiedy grzech Izraela, grzech Judy zostanie przebaczony. I ta zapowiedź na przykład jest pięknie napisana w 53 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o cierpiącym słudze Pana, o Mesjaszu. I tutaj takie słowa znajdujemy. Piąty werset 53 rozdziału Księgi Izajasza. Znacie ten fragment, jest niezwykły. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości, za nasze grzechy. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość, nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo swojego ludu. Grzechy mają być przebaczone. Izajasz to zapowiadał, ale Izajasz zaczyna cały swój tą wypowiedź od tego, że to, co się wydarzy, to będzie trudno do zrozumienia, trudne do pojęcia, trudne do wybadania, trudne, żeby to uwierzyć w to, co się ma wydarzyć. Ponieważ Izajasz powiada, któż uwierzył naszemu ogłoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana. Więc to nie będzie taka wiadomość, która będzie powszechna, która znajdzie akceptację. I teraz pytanie, czy ludzie, a w tym przywódcy religijni, zgromadzeni wokół Jezusa, są w stanie zobaczyć, że Mesjasz, który przyjdzie, będzie mógł przebaczać grzech? To jest bardzo ważne pytanie. Czy to, że ten trędowaty został uzdrowiony, to jest wystarczający dowód na to, żeby pomyśleć i wejść głębiej w to wszystko, spojrzeć na Jezusa w inny sposób i zobaczyć, czego On dokonuje i uwierzyć, że On ma moc także przebaczać grzechy. Więc ci ludzie buforowali, analizowali, kim jest ten Jezus. To było jedno z najważniejszych pytań. Jednak swoje wyobrażenie, ten tekst to pokazuje, Mesjasza mieli mocno ograniczone. Mieli swoje, przeoczyli, nie przyjęli Mesjasza, nie zobaczyli w Nim tego, kim On naprawdę jest. Izajasz powiada, że Bóg przebacza grzechy, ale nie mogli pojąć tego, że Mesjasz będzie przebaczał grzech. Że te zapowiedzi dotyczą Mesjasza. Nie rozumieli też wielkości Mesjasza. Jakby do pewnego stopnia wiedzieli politycznie, czego dokona, ale nie jego zasięgu, nie mogli pojąć, nie mogli zobaczyć. Więc co robi Jezus, żeby rozwiać wątpliwości tych ludzi? Może i nasze wątpliwości. Kiedy oni tak w swoich sercach rozważali, w tym właśnie momencie Jezus zwrócił się do zebranych wśród nich i przywódców takim pytaniem. Cóż jest łatwiej powiedzieć? Przebaczone ci są twoje grzechy? Czy powiedzieć wstań i chodź? No właśnie, co jest według was łatwiejsze? Właśnie nie. Właśnie łatwiej jest powiedzieć, przebaczone są ci grzechy. Dlaczego? Kto sprawdzi, czy są przebaczone, czy nie? Powiedzcie mi, jesteście w stanie sprawdzić, jakbym powiedział, że przebaczone są twoje grzechy, albo powiem, tak mówi Pan, twoje grzechy są przebaczone? Kto sprawdzi to, czy ja mówię wiarygodnie? Nikt nie jest w stanie sprawdzić, tylko Bóg jest w stanie sprawdzić. Natomiast trudniej by mi było powiedzieć, przez gardło pewnie by mi nie przeszło, gdyby wśród nas była osoba chroma, była sparaliżowana całkowicie i bym do niej podszedł i powiedział, mówię ci, wstań i chodź. Dlaczego? bo moje słowa musiałyby być zweryfikowane natychmiast. Więc wszyscy by mogli ocenić, czy ja mówię prawdę, czy nie. Jak powiem, przebaczone ci są grzechy, nikt nie zweryfikuje. Mogę mówić wiele razy. Nikt nie jest w stanie zweryfikować. Jezus jednak pokazuje, udowodni prawdziwość swojego pierwszego stwierdzenia, czyli to, że jest w stanie przebaczać grzechy, poprzez to, że powie do tego sparaliżowanego, mówi ci, wstań i chodź. Udowodni, że ma moc przebaczać grzechy. Pokaże, kim jest Mesjasz. Otworzy zasięg, szerszy zasięg niż wtedy mieli. Pokaże, z jaką misją przyszedł. Z jaką misją Mesjasz przyszedł. Ukaże swoją wielkość, to kim jest. Więc Jezus rozwiewa wszelkie wątpliwości i oznajmia, i mówi takie słowa, w Marka to czytamy, w 2 rozdziale 10 wersecie, żebyście wiedzieli, mieli tą pewność w swoich sercach, żeby nie budziło to wątpliwości, że Syn Człowieczy, czyli kim jest Syn Człowieczy? Mesjasz. Żebyście oni rozważali, czy Mesjasz to może, nie może, bluźni ten człowiek. A Jezus mówi, to wam pokażę, żebyście nie mieli wątpliwości, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Alleluja! Chwała Jezusowi! Zobaczcie, zgromadzeni ludzie wokół Jezusa, w tym też ci co przybyli z Jerozolimy, zbadać sprawę, dowiedzieć się, czy Mesjasz, czy nie Mesjasz, mieli kolejny natychmiastowy dowód o tym, że nie tylko sparaliżowany wstał, wziął swoje łoże i poszedł, ale Jezus mówi, ale się poszerzył horyzont tego, co Mesjasz może uczynić. Że on ma moc przebaczać grzechy. To jest niezwykłe. Co to dla nas dzisiaj oznacza? Co ta historia nam dzisiaj pokazuje? Co ona dla mnie osobiście pokazuje? Bo dobrze jest czytać daną historię, dobrze jest wgłębić się w daną historię, ale zadać sobie trzeba zawsze pytanie, co ona mi ma pokazać, co ma w moim życiu dokonać. Mesjasz, o którym zapowiadali wcześniej prorocy, i my musimy to rozumieć, przyszedł do mnie, przyszedł dla człowieka, przyszedł do każdego z nas, do życia każdego z nas i mówi dziś do mnie przebaczam. To jest bardzo ważna rzecz, że on ma moc przebaczać grzechy. Kiedy przychodzę do Jezusa ze swoim problemem, ze swoim życiem, wiem, że Jezus ma moc przebaczać moje grzechy. To nie mieści się w głowie. Przez tę całą historię Jezus pokazuje swoją wielkość, swoją potęgę, swoją moc. On pokazuje, że mogę przyjść do Niego ze swoim problemem, ale też On widzi moje wnętrze serca i On czyni moje życie, że ono staje się kompletne. Że ono jest nie tylko fizycznie zmienione, ale moje serce, moje wnętrze zaczyna się zmieniać. I to jest bardzo ważne. On sprawia też, że moja społeczność z Ojcem staje się możliwa. Wiecie, nam się czasami wydaje, że my możemy przyjść do Boga tak pomijając Jezusa. Że możemy przyjść do Niego, bo tak się gdzieś tam nauczyliśmy tego wszystkiego. Ale pomijamy fakt, że sam Ojciec powiedział, że dał cały autorytet Jezusowi. Dał Mu całą władzę i dał Mu moc. Nawet w tych kwestiach przebaczania grzechów. Zobaczcie. Jezus daje prawdziwą wolność człowiekowi od grzechu, ale co jest bardzo ważne, od skutków grzechu. To oznacza, że moje błędy, moje winy, moje uchybienia wobec Boga Ojca są przebaczone. A skutek jaki jest? Powiedzcie mi, jaki jest skutek grzechu? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi tak, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, czyli konsekwencją mojego grzechu jest śmierć. I mówi tak, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. To jest właśnie przebaczenie grzechów, jest zmazanie winy, ale uratowanie od konsekwencji grzechu. Nie możemy tego o tym zapomnieć. Więc Bóg w Jezusie nie tylko mówi przebaczam, ale mówi twoich nieprawości więcej nie wspomnę. Nie będę ci wypominał, nie będę ich wspominał, nie będę pamiętał, co tam zrobiłeś kiedyś. I dlatego Izajasz o tym wszystkim prorokował wcześniej. Mówił ten fragment, o którym czytaliśmy. Wtedy to zostaje odsłonięte, to zostaje objawione, to co Izajasz pisał, a między innymi pisał, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Mówiliśmy o to przy okazji Tola Trzeni, tego robaka, pamiętacie? Co jest niezwykłe, zapowiadające tego, co się wydarzy, ale zobaczcie, jest objawienie. Mesjasz przebacza grzechy. Ale moi drodzy, to jest dobra wiadomość, prawda? To jest super wiadomość. Ale to jest wiadomość dla tych, którzy pragną, którzy chcą, którzy wierzą, którzy przyjdą do Jezusa z oczekiwaniem. Zobaczcie na tę historię. Czy ona wam coś nie pokazuje? Czy nie pokazuje wam determinację tych ludzi, którzy wiedzieli, do kogo przychodzą? Wiedzieli, że mogą doświadczyć uzdrowienia swojego przyjaciela. To pokazuje, że Jezus daje pragnącemu, temu, kto chce, kto przychodzi do Niego, kto widzi, że w Nim ma swój ratunek. Nie ma gdzieś indziej ratunku. Ja mam w Nim swój ratunek. Ja chcę do Niego przychodzić. U Niego doświadczyć uzdrowienia. U Niego doświadczyć przebaczenia grzechów. U Niego doświadczyć zmiany życia. Ta historia ma dobry finał. Ona nam coś pokazuje. Ponieważ kończy się stwierdzeniem. Drugi rozdział, 12 werset Marka. A on natychmiast wstał. Bez zwlekania, można powiedzieć, spotkanie z Jezusem zmieniło całkowicie życie tego człowieka. Pod każdym kątem. Ten człowiek stał się kompletny. On był inwalidą. On był człowiekiem przykutym do łóżka. Zobaczcie, odszedł z przebaczeniem grzechów i odszedł całkowicie uzdrowiony. Wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu. Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi za to. I ludzie, kiedy to zobaczyli, to wszystko się stało na oczach tych ludzi zgromadzonych wokół Jezusa. Ludzie mówili, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Tutaj jest takie słowo fajne greckie, paradoksos. Dużo chyba nie muszę wam mówić, co to oznacza. Czyli ja oczekuję czegoś, mam swoją granicę działalności Jezusa, oczekuję, że coś się wydarzy, ale to, co się wydarzyło, przekroczyło moje wyobrażenia, moje oczekiwania. To wszystko, co się wydarzyło, to jest szok. To jest kompletny szok. Paradoksos. Coś dziwnego, czego nie oczekiwałem. To jest coś takiego właśnie. I taki jest właśnie Jezus. On działa dla tych, którzy pragną. Działa dla tych, którzy do Niego przychodzą. I bracie, siostro, dzisiaj jest zachęta dla Ciebie, abyś przyszedł do Jezusa ze swoim problemem. Zobacz, kim On jest. Zobacz Jego wielkość, zobacz Jego potęgę. I zobacz to, do kogo przychodzisz. Możesz przyjść do Niego ze swoim paraliżem. Takim, nie wiem, emocjonalnym, jakimś tam. Możesz przyjść ze swoimi grzechami, problemami. Ale musisz wiedzieć, do kogo przychodzisz i być w twoim sercu to pragnienie, żeby przyjść do Niego. Bo nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Amen. Amen.